Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jolanta Kowalewska, jak niedziela i godzina 11, to oczywiście kawiarenka polityczna musi być. Są dzisiaj z nami szczecińscy radni, Przemysław Słowik, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry, witam Państwa.
Zieloni dodam jeszcze, bo Pan zawsze chce, żeby dodawać zieloni. Piotr Kęsik, OK Polska. I Polska 2050.
To tak można?
Dobry Państwu.
Można, tak można. Dariusz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tu już żadnego dodatku nie ma.
I Szczecinianie.
Oraz polityk Konfederacji Rafał Kubowicz.
I nowej nadziei dodamy. Nowej nadziei
no
Konfederacji.
Dobrze, i nowej nadziei też
witam
dodamy.
Państwa serdecznie.
Mieliśmy rozmawiać tylko i wyłącznie o tematach miejskich, ale o tematach wielkiej polityki się nie da, bo prekampania prezydencka bardzo gorąca. Wczoraj miała miejsce Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości, która brawami przyjęła decyzję, że Karol Nawrocki ich kandydatem jest, ma ich akceptację. Dosyć dziwny sposób udzielania poparcia takiego formalnego kandydatowi. Dariusz Smoliński.
To znaczy kandydatura jest doskonała. Entuzjazm na sali, dobre emocje. Ja myślę, że to jest bardzo dobry przykład tego, że polityka może być również bardzo otwarta, emocjonalna i pozytywna, mówiąc kolokwialnie. A kandydatura sama w sobie jest doskonała, choćby przez to, co śledzimy poprzez trendy na Twitterze, prawda? Jeżeli porównamy te zasięgi dla Nawrocki 2025, a na przykład Trzaskowski, no one są miażdżące dla kandydata Koalicji Obywatelskiej, a w przypadku naszego kandydata, zresztą powiedzmy sobie szczerze, obywatelskiego kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, warto o tym pamiętać, są naprawdę bardzo pozytywne.
No, nie wiem, skąd ma pan takie dane o zasięgach, Przemysław Słowik?
Znaczy, ja widziałem zasięgi faktycznie w internecie dotyczące
tweet,
kandydata.
Tweet, tak.
Nie, zasięgi widziałem, które urosły w wyszukiwaniach w Google zapytań, bo ludzie zaczęli pytać, kto to jest. Bo nikt go nie zna. I to są te zasięgi, które na pewno się pojawiły, bo człowiek, który jest kompletnym no-name'em, dla każdego był spoza tak naprawdę tej publicznej, pełnienia publicznych funkcji banki, nie miał pojęcia, kogo wy żeście wystawili. I dlatego pewnie ten wzrost teraz jest, żeby w ogóle się dowiedzieć, że ktoś taki istnieje. Zresztą prezydent Andrzej Duda nawet nie był w stanie z pamięci przywołać nazwiska waszego kandydata. To chyba najlepiej o tym świadczy. Przyznam, że ja też jeszcze tydzień temu miałem spory problem, bo nie wiedziałem, kto to jest.
Posłanka Mucha, dodam, pomyliła się i nazwała go Karolem Nowogrodzkim.
A to Karol Nowogrodzki, to by pasowało nawet.
Ja
to
wiem,
pasuje.
To
nie wiem, czy to przejęzyczenie, czy to po prostu...
Są panowie, że celowy zamysł?
Chyba tak.
Znaczy, ja mogę powiedzieć w ten sposób. Najlepszy dowód na to właśnie, że jest to kandydat obywatelski. Ja myślę, że w przypadku troszeczkę zgranych niekiedy kart...
Obywatelski czy Nowogrodzki?
Ja myślę, że to, że ktoś jest kandydatem obywatelskim,
popieranym
przez Prawo i Sprawiedliwość, tam nie ma wewnętrznej sprzeczności. Rafał Trzaskowski, jeżeli pozwolimy się odnieść, już startował. Polacy już wystawili mu swoją opinię. Nie udało się. No, powiem
było
szczerze, gdyby ze strony...
400 tysięcy głosów mniej
no,
w momencie, kiedy
było.
Rafał Trzaskowski
ale
w zasadzie
było.
Wskoczył
tylko
w trakcie tego
wyścigu. Oszukanej kampanii, o tym pamiętajmy.
I zwróćmy uwagę, że w sytuacji, kiedy wszystkie środowiska z pewnego bloku wsparły tą kandydaturę i jednak przegrał. Ja myślę, że jakby jest to taka tradycja, którą będziemy podtrzymywać i znowu wygra kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Znowu osoba nieznana, bo pamiętajmy, że Andrzej Duda, poza tym, że był oczywiście uczestnikiem funkcjonowania politycznego świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. On nie był bardzo mocno znaną postacią. Kiedy rozpoczynała się kampania, ona była bardzo skromna. A zwróćmy uwagę, jaki był ostatecznie rezultat.
I Konfederacja. Pierwsze pytanie to takie, czy Konfederacja poprze w drugiej turze kandydata Prawa i Sprawiedliwości, bo cały czas trwają takie spekulacje.
Nie, Konfederacja nie będzie na pewno nikogo popierała w drugiej turze, to jest jedna pewna sprawa na ten temat, ponieważ w drugiej turze liczymy na to, że będzie nasz kandydat. Jeżeli nie będzie, to myślę, że będą prowadzone rozmowy, aczkolwiek nasi wyborcy są tak świadomymi ludźmi politycznie, że nie mają problemu z tym, żeby wskazać kandydata, którego będą osobiście bardziej woleli. Ja chciałem podkreślić, że teraz zrobiła się trochę z tą prekampanią taka burza medialna, bardzo dużo osób o tym mówi, a Sławomir Mentzen od 3 miesięcy jeździ po całej Polsce, jeździ po mniejszych miejscowościach, gdzie nigdy kandydaci, czy tam rzadko kandydaci głównych partii politycznych się pojawiają i Sławomir
Mentzen... Teraz już jest taka tendencja, że kandydaci jeżdżą po mniejszych miejscowościach.
Nie w takiej skali, jak Sławomir
Mentzen. Nie jest.
nie w takiej skali jak Sławomir Mentzen. On odwiedza około 40 miejscowości, gdzie pojawiają się na świeżym powietrzu przy temperaturach 2-3 stopnie, przy deszczu pojawia się grupa kilkuset osób, które chcą Mentzena posłuchać. I tutaj jest ta różnica, że nasz kandydat jeździ już od 3 miesięcy. Sławomir Mentzen mówi o swoich pomysłach na Polskę, o tym, w jaki sposób my możemy coś zmienić wspólnie. A w tym czasie startuje prekampania pana Nawrockiego z wpisem z instytucji państwowej, z Instytutu Pamięci Narodowej, a pan Trzaskowski jedzie do Bielsko-Białej i dostaje telebim za pieniądze podatników i salę. Także my podkreślamy bardzo mocno to, że jesteśmy niezależni, przynajmniej w tym momencie, jeśli chodzi o kandydata Mentzena, przynajmniej finansowo, i nie używamy żadnych instytucji państwowych ani pieniędzy podatników do tego, aby prowadzić prekampanię.
To też jest to, przepraszam, bo to jest wprowadzanie w błąd i dezinformacja. Wszelkie działania, które są podejmowane w ramach takich wydarzeń, są opłacane i nie są finansowane z pieniędzy, ze środków publicznych. To jest wprowadzenie w błąd.
Telebim w Bielsko-Białej był opłacony przez Bielsko-Białej.
Nie przerywałem, ale bardzo chciałem zobaczyć zdjęcia tych setek ludzi w deszczu stojących ze Sławomirem Mentzenem. Bardzo chciałem zobaczyć zdjęcia i nie widziałem ani jednej relacji takiej.
Proszę wejść na profil Sławomira Mentzena albo na profil Konfederacji. Rozumiem,
kilkaset,
że pan nie obserwuje.
Kilkaset.
Tak, kilkaset. Proszę wejść i proszę zobaczyć każdego dnia. Wczoraj były 4 spotkania i można naprawdę zobaczyć masę ludzi, która przychodzi rozmawiać ze sobą.
Masa to nie liczba, a kilkaset to jednak
jest kilkaset. 3-0. Proszę zobaczyć zdjęcia. Słuchaczom też polecam profil Sławomira Mentzena, tudzież Konfederacji na mediach społecznościowych, i tam naprawdę są bardzo duże liczby ludzi, wyborców, którzy chcą posłuchać naszego kandydata.
I Piotr Kęsik, Karol Nawrocki, kandydat obywatelski, czy nie? I jak się panu podoba taki wybór kandydata, w zasadzie poparcie jego kandydatury przez bicie braw? I to wszystko.
Pan Nawrocki jest tak obywatelskim kandydatem, jak partia PiS jest niemiecką partią. To po pierwsze.
Dziękujemy.
Po drugie, ja nie mam zamiaru zajmować się panem Karolem Nawrockim i zastanawiać się, czy został wybrany tak, czy inaczej, na tego kandydata. To jest wewnętrzna sprawa PiSu. Jeżeli uznali, że poprzez brawa podejmuje się uchwałę tak ważną, istotną, jak poparcie kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, no to jest ich sprawa.
Bo Szymon Hołownia z kolei startuje z hasłem: jestem kandydatem niezależnym. Czy szyld Polski 2050 będzie widoczny podczas jego kampanii?
No, mam nadzieję, że będzie widoczny, bo to jest lider partii Polska 2050, ale Szymonowi nie chodziło o to...
A szyld PSL-u?
A Szymonowi nie chodziło, mówiąc o tym, że on jest niezależny od partii politycznej. On jest niezależny od innych wpływowych ludzi. No to prawda jest taka, że którykolwiek z kandydatów by się nie pojawił, a przynajmniej mówimy o tych, którzy są, to oni nie będą świecić swoim światłem, tylko światłem odbitym. Pan Nawrocki będzie świecił światłem pana Kaczyńskiego. Pan Trzaskowski będzie świecił światłem pana Tuska, bo to są zwierzchności polityczne. On nie ma nad sobą zwierzchności politycznej, jeżeli zostanie prezydentem, a mam nadzieję, że tak będzie, a przynajmniej, że wejdzie do drugiej tury i będzie miał szansę powalczyć, to on przypilnuje jednych i drugich porówno, żeby nie robili rzeczy, no, które robili wcześniej. Przypomnę, że Platforma Obywatelska miała taki epizod, gdy odchodziła od władzy, że niezgodnie z konstytucją, i wiedzieli o tym, powołali 3 sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. O PiS-ie już nie będę mówił, bo to szkoda czasu.
Ja bym nie chciał, żeby Szymon Hołownia czegokolwiek pilnował, bo już widziałem, jak mieliśmy mieć prawo aborcyjne zliberalizowane. Już widzieliśmy, jak mieliśmy mieć odejście od kościoła, co skończyło się na hasłach. I ja obawiam się, że Szymon Hołownia nie podpisałby ustawy przede wszystkim, która liberalizuje prawo aborcyjne, bo jakby jasno mówi o swoich poglądach. I takiego prezydenta naprawdę szczerze bym nie chciał, bo on nie będzie prezydentem wszystkich Polaków, tylko Polacy będą uzależnieni od jego... od jego norm moralnych, które, myślę, nie każdemu się podobają. A to nie tak to powinno wyglądać.
Pan radny pozwoli, że się z nim nie zgodzę w tym temacie.
Ja mam pytanie w tej sytuacji do pana Dariusza Smolińskiego. Czy to jest w porządku wobec waszych wyborców, wobec waszego elektoratu, że na różnych spotkaniach właśnie Karola Nawrockiego ukrywany jest szyld Prawa i Sprawiedliwości, powiewają tylko biało-czerwone flagi?
Ja myślę, że, proszę wybaczyć panie redaktor, ale sformułowanie ukrywają jest dosyć sugerującym dla mnie i dosyć trudnym, ale odpowiem na nie z otwartą przyłbicą oczywiście. Oczywiście, że łączą nas biało-czerwone barwy i wszyscy, ja podkreślam,
ale też
wszyscy,
Prawa i Sprawiedliwości, więc oczywiście. Po co jest ukrywane?
Myślę, że wszyscy członkowie Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim czują się Polakami, potem czują się przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości. I myślę, że wszystkich nas tutaj to łączy. Ja myślę, że ja powiem w ten sposób. Olbrzymie zainteresowanie Karolem Nawrockim, te wszystkie fake newsy, które pojawiły się w mediach, one świadczą o tym, że jest to naprawdę potężny kandydat. Ja się bardzo cieszę, że kolejny problem gdzieś tam został sygnalizowany. No, podobnie było w przypadku Donalda Trumpa. Był atakowany non-stop na każdym możliwym etapie. Ale ja muszę powiedzieć, że takie zainteresowania zwiększa, no właśnie, choćby trendy na Twitterze. Tak jak wspomniał pan radny Słowik, te choćby zainteresowanie pozwoli zapoznać się z jego działalnością. Ja myślę, że to jest po prostu pewna uczciwość wobec Polaków. A Prawo i Sprawiedliwość, członkowie z pewnością to zrozumieją. A odnoszą się do wcześniejszej dyskusji, gdybyśmy chcieli podsumować dotychczasową dyskusję, ja myślę, że jeżeli spojrzymy na wewnętrzne tutaj zatargi pomiędzy poszczególnymi kandydatami, faktycznie chyba Karol Nawrocki jest takim łączącym, jednak wprowadzającym pokój, czyli ten peace on the world. Dziękuję bardzo.
Ja chciałem... Piotr Kęsik, tak, kandydat tak. Łączący, tak, tak. Ja wprowadzający pokój.
Ja podchodzę z dużą rezerwą do tego, co widzę w internecie i tam pokazuje się co jakiś czas hajlujący młody człowiek.
Właśnie.
Ale chciałem zapytać, to z pewnością nieprawda.
Fotomontaż.
Dobrze, dlatego chciałem zapytać.
To jest zupełnie inna osoba.
Ja przepraszam, Piotrze, ale wybacz, to muszę sprostować. Dziennikarz, który wprowadził to w social media, przeprosił u siebie, chociaż jest to bardzo mało popularne, to jest z pewnością inna osoba, która zresztą została już dawno, dawno, dawno temu wykluczona z IPN-u. Wybacz, ale to już zostało...
Dobrze, dlatego chciałem zapytać. Powiedziałem, zastrzegłem, że podchodzę z rezerwą do wszystkiego, co widzę w tym. Dlatego chciałem zapytać. Przychodzi to co jakiś czas, to zdjęcie i dlatego dziękuję bardzo za odpowiedź.
Ja
pan, który tam jest, ten hajlujący, nie jest tym panem, który jest kandydatem PiS obywatelskim na prezydenta.
A czy wy jako członkowie PiS-u otrzymywaliście jakąś mailową informację twitterową odnośnie właśnie tych różnych spekulacji dotyczących tak zwanego hajlującego pana?
To znaczy, ja myślę, że każdy z nas mógł sobie wyrobić tą opinię, śledząc choćby media, bo trzeba powiedzieć, że poza pewną taką fazą bardzo, która nastąpiła po publikacji, media dosyć konkretnie podeszły do tematu. Faktycznie prześledziły te sprostowania, które się pojawiły ze strony choćby samego kandydata, jego środowiska, zostały jednak wskazane. Doszło również do przeprosin. Ja myślę, że tutaj nie musiało być żadnej oficjalnej informacji. Zresztą, chociaż oczywiście rozmawialiśmy wszyscy na ten temat. Cieszę się, że tego typu fake news, jednak jeden z kilku, powiedzmy sobie szczerze, został zdementowany i cieszę się też, że ten dziennikarz ostatecznie przeprosił.
A teraz przejdziemy do tematu, czy kandydaci na prezydenta powinni brać urlop, czy powinni rezygnować z pracy. Jeżeli tak, to kiedy, w jakiej sytuacji? Bo zaznaczę, Karol Nawrocki mówi, ja wezmę urlop w momencie, kiedy wystartuje kampania prezydencka, czyli w styczniu. Szymon Hołownia mówi, od marszałkowania urlopu nie wezmę, bo trudno od polityka wymagać, żeby brał urlop, a funkcja marszałka to moja odpowiedzialność i mój obowiązek. A tutaj Rafał Trzaskowski mówi, że oczywiście w dniach, kiedy nie będzie zajmował się zarządzaniem Warszawą, a ten dzień będzie poświęcony kampanii wyborczej, to oczywiście takie dni na urlop będzie brał. Zacznę tutaj to pytanie od Rafała Kubowicza. Kto powinien brać urlop, a kto nie? A kto powinien zrezygnować z urzędu?
Tutaj sytuacja jest bardzo jasna. Jeśli ktoś poświęca na kampanię wyborczą 10 godzin dziennie, codziennie, czy 12 godzin dziennie, tak jak nasz kandydat, to jak dysponuje własnym czasem, to jest jego sprawa. Jeśli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, to powinien wziąć urlop, ale też nie widzę Dla mnie to jest troszeczkę dziwne, że można, będąc prezesem jednej z państwowych instytucji, wziąć sobie urlop na 4 miesiące. Ja rozumiem, że on będzie bezpłatny.
Czy pan Karol Nawrocki powinien zrezygnować z urzędu?
Wydaje mi się, że takie są również komentarze. Tak, wydaje mi się, że 4-miesięczny urlop to jest jakiś tam paraliż instytucji. Wyobraźmy sobie jakąkolwiek prywatną firmę, w której prezes sobie idzie na 4 miesiące bezpłatnego urlopu. Oczywiście firma działa, bo nie ma ludzi niezastąpionych, ale to nie jest tak, że to nie ma żadnego wpływu na tą instytucję. Jeśli zaś chodzi o kandydata na przykład pana Trzaskowskiego, no to tak długo jak spełnia swoje obowiązki, to teoretycznie ten urlop nie jest potrzebny, ale w jaki sposób można jednocześnie prowadzić kampanię dla tak dużego, w tak dużym kraju jak nasz, a jednocześnie pełnić tak ważne obowiązki jak prezydenta stolicy.
Także... I Szymon Hołownia powinien być tym marszałkiem, czy też nie?
Według mnie tutaj akurat ustąpienie z funkcji marszałka byłoby fair z tego względu, że mamy tam jakiś system rotacyjny, który był już kontrowersyjny jakiś czas temu, ale skoro tak sobie wymyślili, to może warto tą rotację zastosować. Może w takim razie krzyżową, rok do roku znowu. Nie wiem, to w ogóle jest paraliż. Ta cała rotacja, która była kontrowersyjna, jest już w jakiś sposób nieciekawym rozwiązaniem, a teraz dochodzimy do momentu, w którym ludzie pełniący bardzo ważne funkcje w tym kraju kandydują w wyborach prezydenckich i nie wiedzą, jak połączyć te funkcje. I to
takie... Dobrze, i tu stawiam kropkę. Pytanie do Piotra Kęsika i pytanie od razu o Szymona Hołownię. Czy powinien zrezygnować z marszałkowania?
Nie, absolutnie. Szymon Hołownia jest marszałkiem, jest bardzo dobrym marszałkiem Sejmu. Jest uczciwy wobec wszystkich partii politycznych i podmiotów, które mają swoją reprezentację, czyli w ten sposób szanuje, pokazuje, że szanuje wszystkie elektoraty, wszystkich partii politycznych. Po prostu jest tym dobry.
A czy właśnie będąc marszałkiem nie będzie wykorzystywał
znajdzie czas, znając Szymona, w takim razie od samego początku, kiedy stał się marszałkiem, można powiedzieć, że wykorzystuje to do tego, żeby być kandydatem, czy też żeby zostać i godnie reprezentować Rzeczpospolitą jako prezydent. W związku z tym uważam, że Szymon Hołownia będzie na tyle rozsądnym i ułożonym człowiekiem, że znajdzie czas na to, żeby pełnić funkcję marszałka Sejmu jak najlepiej, a jednocześnie, oczywiście odbędzie się to kosztem rodziny i zdrowia, będzie prowadził prekampanię, czy też umiarkowaną kampanię w czasie wolnym.
Karol Nawrocki, wystarczy tylko urlop, czy powinien zrezygnować z prezesowania?
Został popełniony list przez byłych opozycjonistów, tak, którzy zwracają uwagę, że zapisy ustawowe zakazują komuś, kto stoi na czele IPN-u, jakiejkolwiek działalności politycznej. Jeżeli tak jest, a tak jest, no to ja pozostawiam wszystkim państwu pod rozwagę, czy powinien zrezygnować z funkcji dyrektora IPN-u, czy też nie.
To jeszcze na koniec pana opinia dotycząca Rafała Trzaskowskiego.
Rafał Trzaskowski, tak samo marszałek ma zastępców, tak samo Rafał Trzaskowski ma swoich zastępców, ale będąc samorządowcem, z tego co wiem, on dość regularnie spotyka się z samorządowcami na terenie całego kraju. To znaczy mają swoją unię, metropolii, gdzie ewidentnie muszą pracować na to, żeby Sejm z kolei nie przyjmował ustaw, które w jakiś sposób naruszają suwerenność czy też finanse samorządów. Pozwala na to, że swobodnie może się po Polsce poruszać. Nie widzę tutaj żadnego zastosowania brania urlopu teraz, w momencie, kiedy się rozpocznie już oficjalnie kampania, czyli w maju, zdaje się, 8 czy tam 12 maja, no to ewidentnie należy wziąć urlop od wszystkich obowiązków i skupić się tylko i wyłącznie na kampanii. Dziś to nie jest jeszcze ten czas.
Kampania zacznie się 8 stycznia.
W maju to wybory.
Pytanie do Dariusza Smolińskiego. Tu zacznę oczywiście od Karola Nawrockiego. Czy ten list opozycjonistów, żeby jednak prezes IPN-u zrezygnował ze swojego stanowiska, pana przekonuje?
Przyznam, że nie miałem okazji zapoznać się z tym wystąpieniem. Przyznam, że nie wiem, o jakich opozycjonistach mowa, bo jest z tego, co wiem, jest kilku środowisk. Natomiast ja muszę powiedzieć wprost. Myślę, że propozycja...
Tam jest apel po prostu o godność urzędu, o to, że jednak właśnie prezes IPN-u musi być apolityczny, a przecież widzieliśmy poparcie ze strony IPN-u dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości.
Oczywiście. Tak jak mówiłem, myślę, że propozycja Karola Nawrockiego dotycząca no właśnie urlopu wydaje mi się najbardziej logicznym rozwiązaniem. Wydaje mi się też, nawiązując do słów kolegi Kubowicza, wydaje mi się, że jednak jest trochę tak, że jeżeli menadżer nie potrafi odpowiednich zastępców wykształcić, to znaczy, że jest słabym menadżerem. Natomiast powiem tak, jestem przekonany, że wszystko jest lege artis. Jestem o tym święcie przekonany, biorąc pod uwagę staranność całego środowiska i też samego kandydata. Natomiast oczywiście, jeżeli jakiekolwiek kwestie by się pojawiły, z pewnością będą one przedmiotem rozważań.
A Szymon Hołownia?
Znaczy, ja powiem w ten sposób. Dopóty nie ma tutaj w moim przekonaniu wykorzystywania swojego stanowiska, powagi stanowiska, jednak pamiętajmy o to bardzo mocnej, w doraźnej kampanii wyborczej, ja osobiście nie widzę tutaj problemu. Jestem przekonany, że dzisiejsze media, ale też inni współpartnerzy ze środowiska politycznego, współkandydaci z pewnością o tego typu rzeczach natychmiast by informowali. Z pragmatyki wydaje mi się, że może być to trudne. Mówię o łączeniu obu rzeczy i faktycznie stanowi swego rodzaju pokusę do tego, żeby to wykorzystywać. Ale mówię, dopóty nie nastąpi to w sposób jednoznaczny, nie chciałbym, tak jak to wcześniej koledzy mówili, wchodzić w buty innych kandydatów.
Rafał Trzaskowski, kiedy powinien brać urlop?
Rafał Trzaskowski i urlopy Rafała Trzaskowskiego są dosyć znanym tematem. Natomiast tutaj podobnie jak w przypadku innych kandydatów, powiem w ten sposób, dopóty nie będzie wykorzystywane doraźnych celów funduszy, mówiąc wprost, czy aparatu Urzędu Miasta Warszawy, też nie widzę problemu, chociaż dla pewnej czystości systemu, na przykład ten urlop faktycznie od terminu zaproponowanego przez Karola Nawrockiego pewnie byłby wartością dodaną dla samego kandydata. Ale to mówię, nie chcę wchodzić. Dopóty nie ma jakby tutaj jednoznacznego wykorzystywania sytuacji, mam nadzieję, że nie będzie, to już jest kwestia sztabów i ich kandydatów.
I Przemysław Słowik, kiedy który z kandydatów powinien brać urlopa, kiedy powinien zrezygnować z zajmowanego stanowiska? Słyszeliśmy, że to, że Karol Nawrocki bierze urlop, to oznacza, że zapewne tak może być i wszystko jest zgodne z prawem.
Czy proszę zobaczyć, że ten spin odnośnie urlopu kandydatów został nadany w sytuacji, w której zarzucono kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości, że łamie przepisy ustawy, bo ustawa mówi o tym, że prezes IPN nie może należeć do partii politycznej ani związków zawodowych. Formalnie nie należy, ale nie może też prowadzić działalności publicznej, której nie da się pogodzić z godnością zajmowanego urzędu. I proszę mi wytłumaczyć, jak w sytuacji, kiedy kampania polityczna, kampania prezydencka, która jest jedną z najostrzejszych kampanii, jakie są w trybie wyborczym, wymaga retoryki, czasami bardzo kontrowersyjnej. Mamy przykłady z poprzednich kampanii. Wiemy, jak to wygląda. Trzeba stawiać czasami bardzo jednoznaczne stwierdzenia, przedstawiać swoje postulaty, a ewidentnie ustawa mówi o tym, że prezes IPN-u powinien być niezależny. I to się skłóci.
Czyli z szacunku dla IPN-u
dla instytucji, która została powołana przez dawnych opozycjonistów i dla ustawy, z szacunku dla przestrzegania prawa przede wszystkim, nie powinien pełnić tej funkcji. I to jest odbiciem piłeczki, narzuceniem narracji, że jest urlop i nasz kandydat kiedyś tam weźmie ten urlop, a co z pozostałymi? No, my wiemy, jak to wygląda z kampanii, szczególnie samorządowcy, my też braliśmy urlopy. Ja 2 miesiące byłem na urlopie w ostatniej kampanii samorządowej i nie pracowaliśmy.
Przejdźmy do Szymona Hołowni.
Proszę pamiętać, marszałek Sejmu jest z jednej strony funkcją publiczną, z drugiej jest też funkcją polityczną. Ja nie widzę, żeby tutaj to miało w jakiś sposób przeszkadzać w tym, żeby on brał udział w kampanii prezydenckiej. Poza tym ma swoich zastępców. Myślę, że jest w stanie tą rolę pogodzić i politycy na tym szczeblu są w stanie to godzić. Nie ma wątpliwości co do tego, że czy Rafał Trzaskowski, czy ludzie z jego sztabu, którzy też pracują, nie wiem, w samorządzie na przykład, na czas wydarzeń, które dotyczą kampanii, biorą urlop i nie robią tego w ramach świadczenia swoich obowiązków służbowych. I to jest zawsze było zachowywane. I myślę, że tutaj też z tym nie będzie problemu. Sam zresztą Rafał Trzaskowski zapowiedział, że na ostatnie tygodnie też ten urlop weźmie, bo my wiemy, jak wygląda cykl kampanii. I im jest bliżej wyborów, tym robi się znacznie więcej spotkań, obowiązków kampanijnych. I w zasadzie my nawet jako czasu, radni bierzemy na ostatnie tygodnie urlopy i na pewno tak samo
to
zrobi nasz kandydat na prezydenta.
Temat prezydencki skończę takim pytaniem. Czy będzie pierwsza tura tylko, czy druga? A jeżeli druga, to kto wejdzie do tej drugiej tury? Konfederacja ma głos.
Dziękuję bardzo.
No jak to?
Bardzo, ja bym proponował i zachęcał słuchaczy do tego, żeby szukać źródeł w różnych miejscach o kandydatach i żeby spotykać się z kandydatami, a w nowym roku Sławomir Mentzen na pewno zawita do naszego województwa.
Czy będzie tylko pierwsza tura, czy będzie druga?
Będzie druga tura według mnie z pewnością i tutaj chciałbym podać przykład z Rumunii, bo niedawno były tam wybory w pierwszoturowej. Tam kandydat, który w sondażach do 10%
słaby
zdobywał.
Przykład, ale dobrze.
Do 10%
zdobywał. Nie najlepszy przykład.
Zajął pierwsze miejsce w pierwszej turze, mimo że nawet exit pole dawały mu tylko 16%, zdobył 23%. I to jest takie nawołanie do tego, żeby szukać źródeł samemu, żeby w internecie sprawdzać, co dany kandydat ma faktycznie.
Dobrze, ale tu się pan nie pokusił o to, kto będzie w tej drugiej turze. Piotr Kęsik może będzie bardziej odważny.
No jak to kto? No Szymon Hołownia będzie w drugiej turze. No nie ma innej możliwości. Tak jak kolega na pewno powie, że Mentzen będzie w drugiej turze. Tak
samotnie,
ja mówię.
Samotnie w tej drugiej turze
nie, a
być
tak już,
nie może.
Tak poważnie to już rzeczywiście druga tura będzie na pewno ze względu na to, że mamy podzielony kraj na dwa obozy polityczne, które nawzajem siebie zwalczają i nienawidzą.
Czyli jednak tu pan przyznaje, że to Rafał Trzaskowski w tej drugiej turze będzie jako przedstawiciel.
Tego nie wiemy. Wie pani, ja też powiem o tym. Chociaż tamto w tej Rumunii to jakieś tam czary musiały się odbyć nad urną. Nie będę tutaj do Rumunii przyrównywał. Natomiast no, kampania, mamy tutaj kolega ma rację. Rzeczywiście mi się to maj 8 stycznia marszałek ogłosi, kiedy będą wybory w maju i tam chciałem też powiedzieć, że to, jak jest prowadzona kampania, regulują też przepisy. Więc nie wiem, jak inni, ale
ja
zakładam...
Ale o pierwszą, drugą turę szybko,
ale ja zakładam, znając Szymona Hołownię, że on będzie litery prawa przestrzegał.
Dariusz Smoliński, pierwsza tura czy druga? A jeżeli druga, to kto w niej?
Chciałbym, żeby skończyło się na pierwszej turze. Natomiast pragmatyka i merytoryka i pewna uczciwość każe wskazywać, że druga tura będzie. I pytanie jest tylko, czy Karol Nawrocki będzie rywalizował z niej z panem Trzaskowskim, z panem Hołownią, czy z panem Mentzenem. To dla mnie jest tego typu pytanie. No, wierzę w to, że w tej drugiej turze pewna taka, tak jak tutaj zresztą wspominał na początku audycji, kolega z Konfederacji spowoduje, że Polacy spojrzą na to troszeczkę szerzej, nie na podstawie partykularnych partyjnych interesów, bo jakby tutaj nie o to się toczą te wybory, tylko o całą Polskę. I w tej drugiej turze kandydat z ogólnonarodowym poparciem, mówimy o Karolu Nawrockim, zostanie prezydentem.
I Przemysław Słowik, czy Karol Nawrocki tą drugą turę ma w kieszeni już?
Ja przede wszystkim nie jestem tak zdecydowany w opinii tego, że będzie druga tura. Oczywiście to jest największe prawdopodobieństwo, ale nie gwarancja tego, że ta druga tura będzie. Więc zobaczymy, czy ten pojedynek może jesteśmy w stanie rozstrzygnąć w pierwszej turze. A jeśli nie, to jestem spokojny i przekonany, że na pewno znajdzie się w niej Rafał Trzaskowski. Kto oprócz niego? Na tę chwilę bym nie wyrokował, bo myślę, że to za szybko, żeby powiedzieć. Ta kampania dopiero się zaczyna.
Bo tu są nawet takie spekulacje, że Karol Nawrocki w trakcie tej kampanii może zostać jeszcze wymieniony na innego kandydata.
Też bym się nie zdziwił.
Ja myślę, że na Tuska. Wiele osób by chciało, żeby został wymieniony. Tak samo pewnie wiele osób by chciało, żeby właśnie pan Rafał Trzaskowski został wymieniony na Donalda Tuska. Nie wiem. Ja w to osobiście nie wierzę. Jest tutaj i musi być pewna szczerość z wyborcami. Jeżeli mówimy wprost, że Karol Nawrocki jest naszym kandydatem, z pewnością Karol Nawrocki będzie naszym kandydatem, zakładam zwycięskim.
A były robione takie badania, czy wyborcy jak postrzegają to, że Prawo i Sprawiedliwość właśnie postawiło na takiego, a nie innego kandydata. I uwaga, 1/3 ankietowanych powiedziała, że PiS mógł się lepiej postarać, mógł kogoś lepszego zaproponować. 19% mówi tak, dobry kandydat, a połowa jest niezdecydowana. O czym świadczą te wyniki?
Ja myślę, że to jest bardzo dobry prognostyk dla naszego kandydata, dlatego że świadczy to o tym, że to, co teraz zrobi, to, co teraz zaproponuje Polakom, to jak teraz pokaże się jako polityk pracujący, proszący o poparcie, zdecyduje o tym, kto będzie prezydentem Polski. Że to nie jest tak, że doszło do pewnego wcześniejszego podziału i Polacy już wiedzą, co zrobią. Jest to wielka szansa na pewno dla naszego kandydata.
A czy pan był w tej 1/3, która jest, albo na początku był w tej 1/3, która stwierdziła, że PiS mógł lepiej postawić, czy w tych 19%, która stwierdziła tak, bardzo dobry kandydat?
To jest troszeczkę tak, jak w reprezentacji na przykład Brazylii. Jest tylu dobrych kandydatów do reprezentacji, że wskazanie jednego konkretnego kapitana jest czasami problemem. Natomiast ja jestem przekonany, wierzę w dobry wybór, tak jak państwo sami powiedzieliście poprzez aklamację. Wierzę, a im bardziej śledzę wystąpienia i historię naszego kandydata, tym bardziej wierzę.
Dobrze,
w to.
A ja już tu postawię kropkę.
Właśnie kończąc tylko
Słowik.
Chciałem, tak, bo to jest ta różnica, że pytamy pana radnego, jakby zdecydował, czy decydował. Prawo i Sprawiedliwość nie miało takiej możliwości. Tam decyzja była jednoosobowa przez prezesa. W Koalicji Obywatelskiej zadecydowało ponad 22 tysiące osób o tym, kto będzie kandydatem. I to jest, myślę, ta wielka różnica, jeśli mówimy o wyborze kandydata i decydowaniu o tym, kto powinien nim być. W Prawie i Sprawiedliwości nie było takiej możliwości, żeby zdecydować.
Wybory to był spin przecież na zasięgi i na to, żeby było mówione o Platformie.
No ale mądrze zrobiony. No.
Piotr Kęsik, tak. Pan jak ocenia te badania wyborcze?
Dla mnie nie mają znaczenia, to absolutnie nie ma znaczenia. I tak zagłosują na tego, kogokolwiek wystawi PiS i tak.
Tak jest.
I Konfederacja?
No tutaj my podtrzymujemy jedno zdanie. Te badania, tak jak pan Piotr mówi, nie mają wielkiego znaczenia. Tam jeśli chodzi o wyborców zagorzałych, to oczywiście będą głosowali na kandydata, którego wskaże partia, aczkolwiek ja polecam pochylić się nad kandydaturą pana Mentzena, bo to jest jedyna szansa.
Oczywiście.
To jedyna szansa dla tego kraju, żeby coś się zmieniło. Czy my z pewnością się pochylamy
jak
nad
słyszymy,
tą
kandydaturą? Kampania wyborcza trwa i teraz ten wątek kampanii prezydenckiej zakończymy. Przejdziemy do spraw miejskich, bo tam też są bardzo ważne rzeczy. Na ostatniej sesji radni stwierdzili i postanowili, podjęli uchwałę. Będzie strefa czystego transportu od stycznia 2026.
Ma być.
A Prawo i Sprawiedliwość mówi nie. I w momencie, kiedy wydawałoby się, że czyste powietrze powinno być ponad podziałami, Prawo i Sprawiedliwość jest na nie. Dlaczego? Dariusz Smoliński.
To znaczy, ja myślę, że samo uzasadnienie dla tej uchwały jest chyba odpowiedzią. Dlaczego? Dlatego, że w sposób jednoznaczny zostało wskazane, że z uwagi na położenie Szczecina, umiejscowienie, warunki ogólnie, nazwijmy to klimatyczne, etc., etc., w Szczecinie nie występują podstawy do tego, żeby wprowadzać strefy czystego powietrza.
Ale zawsze o to bardziej czyste powietrze należy dbać.
Tu się zgadzamy. Jesteśmy wszyscy za ekologią.
Ciekawe.
Ale możemy ją różnie postrzegać, bo piękne hasło czasami jednak skrywa duże błędy formalne. Ale wracając do merytoryki. Zostało wprowadzone wprost. Jeżeli wprowadzimy strefę czystego powietrza, w Szczecinie będzie więcej o 8 tramwajów. Tu się zgadzamy. Natomiast brakuje
to
nam...
To jest 80 milionów złotych.
Zgadzam się. Natomiast strefa ma to do siebie, jeżeli spojrzymy na stolice europejskich krajów, że lubi się rozszerzać. Dlatego nam bardzo zależało na tym, żeby dokładnie uszczegółowić, które obszary zostaną, mówiąc wprost, wykluczone komunikacyjnie. Bo pamiętajmy o jednej rzeczy. Na ten moment obowiązują takie, a nie inne zasady dotyczące wyłączenia komunikacyjnego dla pewnych samochodów. Dotyczą one mieszkańców, dotyczą one dostawców, dotyczą one przedsiębiorców, etc. Z tego, co wiemy, jest to zapowiedziane już przez samą choćby Warszawę. Będą one coraz bardziej zaostrzane. To wiemy. Ta strefa może się powiększać. Po trzecie wreszcie, zadajmy sobie takie pytanie, czy naprawdę za, mówiąc kolokwialnie, 80 milionów dla 3,5-miliardowego budżetu w państwie, w mieście, warto tworzyć coś, co będzie olbrzymim utrudnieniem dla mieszkańców. Gdybyśmy wskazali wprost, na przykład...
Tu postawię kropkę i oddaję głos Piotrowi Kęsikowi. czy Prawo i Sprawiedliwość słusznie
Nie, to taki przekaz dnia jest, to taka jest formuła ogólnokrajowa, gdzie słyszymy hasło strefa czystego transportu, to PiS ma powiedzieć nie, absolutnie nie i tyle. Ja tutaj nie mam pretensji do kolegi, bo ja go rozumiem, no, jako członek partii politycznej mam mówić to, co partia każe. I tyle. Natomiast ja bym się nawet, jeśli chodzi o budżet miasta, i postówę schylił, bo to są pieniądze... Postówkę, bo to są jednak pieniążki publiczne. My jesteśmy jakby strażnikami tychże pieniędzy. Chcę powiedzieć, że nie ma czegoś takiego, że miasto ma pieniądze. To my mieszkańcy mamy pieniądze. Te wszystkie pieniądze, które są w budżecie, należą do każdego z nas pojedynczo i wszystkich razem, bo stanowimy wspólnotę. Ta wspólnota to jest miasto Szczecin. Ale wracając do tematu, no to co już pani redaktor powiedziała, tutaj gra idzie o 8 dodatkowych tramwajów, które kosztują dziesiątki milionów złotych i byłoby dziwne, niegospodarne, gdybyśmy się po to nie schylili. A strefa czystego transportu, zdaje się, że w Warszawie obowiązuje i dotyczy chyba 2% samochodów, które wjeżdżają do centrum miasta. Jest to poświęcenie, na które jestem gotów.
Bo tu wyjaśnijmy słuchaczom, podjęcie tej uchwały o tym, że Szczecin będzie miał strefę czystego transportu, oznacza dla Szczecina dodatkowe punkty w staraniu się o pieniądze na niskopodłogowe tramwaje, a w Warszawie strefa czystego transportu, która już jest od lipca tego roku, mówi o tym, że nie mogą wjeżdżać do niej auta starsze, te benzynowe, starsze niż 27 lat, a diesle starsze niż 19 lat. I jest jeszcze 3,5-letnia karencja dla mieszkańców, czyli przez 3,5 roku mogą jeździć starszymi autami. Osoby 70-letnie, ich ten zakaz nie dotyczy. Tak samo osoby niepełnosprawne. Wiem, że Konfederacja też jest na nie, jeżeli chodzi o strefę czystego transportu.
Tak, tylko ja bym chciał tutaj sprostować pewne rzeczy. Bo to, jak będzie ta strefa wyglądała i jakie będą te zakazy, to będziemy rozmawiać dopiero później, ponieważ nie ma w tym momencie żadnego projektu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, sprawa tyczy się 7 tramwajów, ponieważ dofinansowanie to jest 85% i na jeden nas i tak stać. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa jest taka, od razu mówię, że czy którykolwiek z radnych tutaj potrafi mi w ciągu sekundy odpowiedzieć, ile jest w tym projekcie maksymalnie punktów do zdobycia?
74 chyba, tak?
Nie.
32.
Nikt nie wie. Pan Słowik też nie wie. 29, realnie 27. I to są dwa punkty, które możemy dołożyć.
Ale bo już dwa mamy.
Mogę powiedzieć, tak, ale nikt nie mówił na ile punktów i nigdzie tego nie było w mediach, dopiero dowiedziałem się od pana wiceprezydenta. I teraz, sytuacja wygląda w ten sposób, że inne miasta oczywiście podjęły podobne uchwały. Wszystkie, które mają tramwaje, które, bo też o tym się dowiedziałem oczywiście od pana prezydenta, potwierdził mi to. I teraz, wszystkie miasta wprowadziły uchwały, że będzie strefa czystego transportu. I w ten sposób, powolutku, za pieniądze z centrali, a wcześniej z Unii Europejskiej, sprzedajemy swoją wolność. Jak ta strefa będzie wyglądała, to nie ma znaczenia. A to, co pani powiedziała o Warszawie. W 2028 roku...
Czy właśnie wolnością nie jest to, że mieszkańcy Szczecina będą dbać o czyste powietrze?
To ja powiem inaczej. Raport Głównej Dyrekcji Ochrony Środowiska na Szczecin 2023 rok. Tlenki azotu 40%, pyły PM 10, 15% z transportu, pyły PM 2,5, 10%, benzoa piren 0,2. To są wartości, które w ogóle się praktycznie nie zmienią. To jest ze stacji na Piłsudskiego. To są raporty ogólnodostępne z zeszłego roku na powietrze. I teraz my nie spełniamy nawet w połowie norm tlenków azotu, jeśli chodzi o wprowadzenie strefy czystego transportu, która jest procedowana teraz w ustawie centralnie. Jest to po prostu demagogia, kłamstwo, narzucanie nam z góry pewnych rzeczy, które nie będą miały realnego wpływu na faktycznie czyste powietrze, ponieważ skoro z jednej strony mamy Wyszyńskiego, a z drugiej strony trasę zamkową, to niech mi pani powie, w jaki sposób ograniczy się to zanieczyszczenie, gdzie tak jak mówione jest, mieszkańcy nadal będą mogli
wjeżdżać. Odpowie panu Przemysław Słowik.
No właśnie, mamy ogrom dezinformacji od paru dni, od kiedy pojawił się temat tej strefy ponownie. W tej uchwale nie ma nic poza datą, że zaczynamy 1 stycznia 2026. Chodzi przede wszystkim o dofinansowanie, co już dzisiaj powiedzieliśmy. O dofinansowanie do 8 tramwajów, bo 4 kupujemy samodzielnie, ale zamiast 4 możemy mieć 12. mając te dofinansowanie i dodatkowe punkty. Takie są zasady konkursu. My przede wszystkim patrzymy na to, jakie są zasady i gramy według tych zasad.
Miasto... Wyjaśnijmy, tak jak mówił wiceprezydent, tak. Przepiera na sesji każdy punkt jest ważny.
Oczywiście, każdy punkt się jest ważny i się liczy. Bez tych dwóch punktów nie mamy szans. W tej chwili cały czas jesteśmy w grze. Gdybyśmy tej uchwały nie podjęli, to już od razu moglibyśmy powiedzieć, że żegnamy się z tym dofinansowaniem na 8 tramwajów, bo to byłoby przesądzone po prostu z racji tego, że inni te punkty mają. Z racji też prowadzenia stref i oczywiście wszystkich pozostałych kryteriów, które nadają pozostałe punkty. My w tej grze cały czas jesteśmy. Zresztą to też wynika z rozmów prowadzonych na poziomie rządowym z odpowiednimi ministerstwami, żeby cały czas w tej walce o dofinansowanie być. I tutaj mówienie o wszelkich typu ograniczenia wolności, o jakichś nie wiem jak gorszących sytuacjach dotyczących tego, że na 3 czy 4 ulicach będzie ograniczony ruch aut, o te auta najbardziej zanieczyszczające, o te najstarsze, bo o tych mówimy. My nie będziemy przecież blokować wjazdu dla, nie wiem, dla auta 10-letniego, które wszelkie normy spełnia.
Jak duża ta strefa może być? Zapewne o to
nie jesteśmy cały czas na tym etapie, bo to też powtarzamy, że ta uchwała nie mówiła o tym. To dopiero przed nami. My robiliśmy krok wyprzedzający tylko po to, żeby tak naprawdę zmieścić się w ramach konkursu, a w przyszłych miesiącach, pewnie w pierwszym, drugim kwartale kolejnego roku będzie czas na wszystkie rozmowy dotyczące wielkości tej strefy, ograniczeń, wyjątków tego, kto będzie tam wjeżdżał, na jakich zasadach, czy będą opłaty, to wszystko jest przed nami.
Bo będą konsultacje społeczne.
Absolutnie,
i
one muszą być.
Rzeczywiście będzie się liczył głos mieszkańców.
Jak zawsze będzie się liczył, proszę nie przerywać, jak zawsze będzie się liczył i ma znaczenie. Miał znaczenie przy ostatnich zmianach w strefie płatnego parkowania. Ma znaczenie teraz przy zmianach do szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Absolutnie musi mieć znaczenie przy ustalaniu strefy czystego transportu i tak będzie. A niezależnie od tego, co my mówimy, co jest napisane, to ja mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość ma problem czytania ze rozumieniem, słuchania ze rozumieniem. Generalnie nie potrafi sobie przyjąć do wiadomości tego, co w tej uchwale jest, a czego nie ma. I oczekuję różnych rzeczy. Słyszałem jakieś bzdury w tym tygodniu, mówione chyba na konferencji Prawa i Sprawiedliwości, że 31% pojazdów będzie wykluczone z tej strefy. No to jest jakiś absurd. Skąd są w ogóle te liczby? Gdzieś z kosmosu. Bo ich nigdzie nie ma.
Pytanie
nie wiem, skąd
31%.
I jeszcze kończąc tylko ta powierzchnia. My na razie mówimy o tym, ale tego nigdzie nie ma zapisane, że prawdopodobnie miasto będzie w analizach wskazywać na część Starego Miasta. Albo Górny Taras, czyli okolice Placu Białego, który i tak jest w większości już wyłączony z ruchu, albo Dolny Taras, czyli Podzamcze, gdzie absolutnie większość Podzamcza jest wyłączona z ruchu aut.
I Dariusz Smoliński, skąd wy wzięliście te dane, że aż 30% samochodów nie będzie mogło wjeżdżać do strefy czystego transportu?
Radny Duklanowski, analizując te dane, bazował na materiałach źródłowych. Natomiast ja muszę się odnieść...
Ale jakie materiały źródłowe?
Te, które są dostępne w Radzie Miasta, które są dostępne, które zostały mu udostępnione. Natomiast ja chcę odnieść się do
tym bardziej,
słów,
że ja jeszcze dodam, ta strefa jeszcze nie ma zakreślonego właśnie obszaru.
I to nas właśnie przeraża.
Jakie samochody nie będą mogły wjeżdżać?
I to nas właśnie przeraża. I to jest dla nas właśnie przeraża, bo wiemy, że w 2026 roku z automatu będą zaostrzone kryteria dotyczące, to wiemy już, że będą zaostrzone kryteria dotyczące wszystkich stref. I to będzie automat. To nie będzie decyzja Rady Miasta. My wprowadzimy tą pewną strefę, a potem damy zarząd nad nią, no właśnie polityce unijnej. I jeżeli na przykład wprowadzą sobie od 2028 w całej swojej szczodrobliwości, że na przykład nie będą mogły w ogóle wjeżdżać samochody, to też będzie automatyzm. Dlatego my w tej uchwale chcieliśmy włożyć wkład, który w sposób jednoznaczny doprecyzowałby zakres merytoryczny, czyli obszar, data i konkretne kryteria. I wtedy każda zmiana odbywałaby się właśnie na zasadzie uchwały, a nie
będzie
na zasadzie widzimisię
to będzie.
Z Unii Europejskiej. Ja muszę powiedzieć, że w przypadku Zielonego Ładu zawsze diabeł tkwi w szczegółach. I chcielibyśmy móc zapoznać się z tymi szczegółami, żeby głosować za lub przeciw.
I stąd zgłasza się przedstawiciel Konfederacji. Czy chcesz pan powiedzieć, skąd ta jedna trzecia wyliczona przez
Prawo i Sprawiedliwość? Nie chciałem o tym powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, żeby wszyscy pamiętali, że agenda idzie z góry. I to, skąd się wzięły strefy czystego transportu. I nie będziemy faktycznie o nich decydować. Tu się zgadzam z panem Dariuszem, bo nie będziemy o nich decydować. Z tego względu też jest procedowana ustawa o strefach czystego transportu centralnie. Tyle, że jest procedowana, ponieważ rząd PiSu i Mateusz Morawiecki wpisał to do kroków milowych w Krajowym Planie.
Dobrze, ale ja nie cały czas pytam, co jest złego w tym, że będą wyznaczone strefy, czy też jedna strefa, gdzie po prostu nie będą mogły wjeżdżać samochody, które trują mieszkańców, albo nawet w ogóle nie będą mogły wjeżdżać samochody, tak żeby mieszkańcy mogli spokojnie, w trosce o swoje zdrowie, chodzić ulicami Szczecina.
Pani redaktor, bo to jest po prostu bez sensu i nie ma w ogóle uzasadnienia. Z tego względu, że tak jak powiedziałem, powołując się na raporty Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zanieczyszczenia pochodzące z transportu rok do roku maleją. A w międzyczasie ten rząd zajmuje się strefami czystego transportu centralnie na przykład, a w tym samym czasie program Czyste Powietrze został zawieszony. Jeśli najwięcej zanieczyszczeń mamy w tym mieście... właśnie z ogrzewania, między innymi spalenia i tak dalej. I program Czyste Powietrze został zawieszony, a zajmują się tym, żeby założyć kaganiec ludziom, których nie stać na to, żeby wymienić samochód. I ja nie mówię teraz o 30-letnich samochodach dzisiaj, tylko ja mówię o tym, co będzie za 4-5 lat. To mamy normę Euro 6 w Warszawie w 2020.
Przemysław Słowik, zwolennik stref czystego transportu, znaczy... i przejdziemy do kolejnego tematu na koniec, bo mamy mało minut.
Dobrze, już tak. Osoby publiczne, szczególnie te z mandatem z wyborów mieszkańców, powinny naprawdę brać odpowiedzialność za słowa, ważyć te słowa, a przede wszystkim nie szerzyć dezinformacji. Teraz, szczególnie, kiedy ta dezinformacja jest tak powszechna. Tutaj ja nie wiem, o czym panowie mówią, szczególnie pan radny. Jakie przepisy obowiązujące? Nie ma takich. W tej chwili to my w drodze uchwały będziemy ustanawiać, kto może tam wjechać i nie może, poza tym, co jest w ustawie. Możemy tworzyć dowolne wykluczenia tego, kto tam wjedzie. Nie widzę żadnych przepisów, które od 2026 miałyby ten obowiązek przekazać władzy centralnej, poza tym, że miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców, które mają przekroczenie norm, taką strefę mają posiadać. Ale tam nie ma mowy o tym, co dalej w szczegółach, bo to samorząd sam decyduje. No nie, no to jest jakieś wróżenie z fuszów i straszenie mieszkańców.
Mamy tylko 7 minut.
Będzie obejmował skrawę, który nie ma znaczenia.
Ale nie miał w ogóle spotykać, a będzie dotyczył żeglugi na przykład
w porcie. Nie będzie miał wpływu dla żeglugi. To jest kolejna dezinformacja i kłamstwo. I w piątek będzie minister klimatu i środowiska na Radzie Miasta i będzie okazja, żeby to wprost powiedział.
Żeby nagrać rolki i memy chyba.
A nie dopuszczasz, żeby wyjaśnić temat, żeby przekonać niezdecydowanych?
Tutaj nie ma nic do przekonywania, bo w Szczecinie po prostu prosto i jasno, według merytorycznie i według raportów, żadna strefa nie powinna powstać.
Ale
raczej nie powstanie.
Doliny Dolnej Odry.
Jeżeli zostanie to doprecyzowane, no znowu wchodzimy w szczegóły. Jeżeli zostanie to doprecyzowane, w tym momencie będzie zupełnie inna rozmowa. Natomiast dopóty mówimy o przysłowiowym kocie w worku, tak jak w przypadku strefy czystego powietrza, jest to bardzo trudne do
zaakceptowania. To musi być doprecyzowane. I nie wiem, w ilu językach trzeba powiedzieć, że będzie doprecyzowane.
Do końca ukazało się już pisemne uzasadnienie wyroku, do nazwijmy to sprawę Szymanowskiego, uchylenie pozwolenia na budowę deweloperowi, bo budynek... za blisko budynku sąsiedniego, zagrożenie pożarowe, także narusza ład urbanistyczny, a kondygnacja garażu jest kondygnacją garażu, a nie tak jak chciał deweloper, tą kondygnacją nie jest. I ja tylko zaznaczę, że w uzasadnieniu do tego wyroku czytamy, że był niedopuszczalny sposób procedowania tego całego pozwolenia na budowę, błędny tok rozumowania i urzędnicy zarówno miasta, jak i wojewody nie dołożyli należytej staranności. I jeszcze jest uwaga, że w ogóle bezkrytycznie przejmowali to, co deweloper przedstawiał w projekcie. Jak państwo przeczytali ten wyrok, to już krótko, co on dla was oznacza? Piotr Kęsik.
Po pierwsze, uzasadnienie jest bardzo emocjonalne. Po drugie, muszę powiedzieć, że Sytuacja, zdaje się, jest od 2022 roku, która rozpoczęcie miało w 2022 roku, czyli generalnie rzecz biorąc, jakby wojewoda, który był ówcześnie, w ogóle się tym nie zajmował. Miał jakąś taką dziwną zasadę, że nie wydawał swojej opinii, jeśli chodzi o drugą instancję. No dziś jest taka sytuacja i tutaj trzeba to powiedzieć jasno i wyraźnie, że 15 grudnia wyrok się uprawomocnia i wraca z powrotem do gminy miasto Szczecin, do braci urzędniczej, ponowne rozpatrzenie tego zezwolenia na budowę. Ja jestem po prostu...
Ale nie wiem, pan ma informację, że on się uprawomocni, bo uprawomocni się w momencie, kiedy deweloper się nie odwoła.
Znaczy on się uprawomocni po 30 dniach.
Tak, to dokładnie od tego ogłoszenia i to jest, zdaje się, czy 15 grudnia, o ile dobrze pamiętam. I wraca to do miasta. I w mieście no, będzie procedowane na nowo. I teraz rzeczywiście to nowe zezwolenie na budowę będzie już chyba z każdej strony oglądane. Wiem, że Rada Miasta, Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę, znaczy Rada Miasta podjęła uchwałę o tym, że to będzie
że
badane.
Będzie to wyjaśniać, to będzie wyjaśniane. Badane.
Ja bardzo, ja nie chcę mi się wierzyć po prostu, że w to, że urzędnicy dopuścili się jakichś niedopatrzeń czy czegoś takiego, tym bardziej z wieloletnim doświadczeniem. Stąd moja ciekawość, jak będą no, tłumaczyć się z tej całej sytuacji.
Dariusz Smoliński.
No, ja muszę powiedzieć, że uzasadnienie do wyroku czytałem, również z emocjami, nie ukrywam, i było dosyć miażdżące. Natomiast ja się cieszę i że tutaj chyba jak wszyscy jesteśmy, zgadzamy się do tego, że to był bardzo dobry wyrok. To jest wyrok, który uratował, mówiąc kolokwialnie, warunki funkcjonowania, tak zwany dobrostan mieszkańców. Cieszę się, że będzie zajmowała się tym problemem komisja rewizyjna. Cieszę się również, że miasto, z tego co wiem, będzie prowadziło swego rodzaju wewnętrzne postępowanie wyjaśniające.
Czy wy jako radni dostaliście taki komunikat, że będzie wewnętrzne właśnie tutaj postępowanie wyjaśniające?
No, podjęliśmy taką uchwałę.
Tak,
ale
tak.
Jako komisja rewizyjna
nie,
będziecie
jako,
sprawdzać,
jako Rada
tak?
Miasta podjęliśmy tak. Taką uchwałę, że musi być kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta na poprzedniej sesji, nie na tej, tylko na poprzedniej.
Dokładnie, dokładnie. W związku z powyższym cieszy ten wyrok, cieszy, że i tu muszę powiedzieć, wszystkie środowiska wspólnie się łączyły. Ja powiem tak, jestem ostatnią osobą, żeby wydawać wyroki przed, no właśnie, wynikami tej postępowania komisji rewizyjnej i postępowania wyjaśniającego wewnątrz, co to już indywidualnej odpowiedzialności urzędników, bo jako mówię, mediator sądowy zawsze te kwestie były dla mnie istotne. Natomiast orzeczenie, uzasadnienie jest dosyć miażdżące. Ja jestem przekonany, że to jest dobry przykład na to, że można wspólnie osiągnąć sukces. Mam nadzieję, że w przyszłości unikniemy tego typu problemów.
I Rafał Kubowicz, bo dodajmy, ten wyrok cały czas jest jeszcze wyrokiem nieprawomocnym. Nie wiemy, jaki ruch wykona deweloper.
Cieszymy się, że państwo na którymś etapie zadziałało wreszcie. Martwi nas to, że ta sprawa będzie, musi być wyjaśniona, bo w jakimś... Ja czytałem ten wyrok bardzo dokładnie i widziałem, jak dużo potencjalnie zaniedbań tam wystąpiło. Tylko, że według mnie problem jest wyżej, ponieważ... Deweloperzy w Polsce mają najwyższe zyski, jeśli chodzi o Unię Europejską. Tak? Mieliśmy kredyty 2%, mamy mieć 0% albo nie mamy, ciężko powiedzieć, teraz chyba się wycofa. Ale proszę zwrócić uwagę na to, kto wpłaca pieniądze na partie polityczne i jakie PKD tam ma, bo to na platformach społecznościowych było ładnie obliczone. 30-35% Platforma, PSL i nawet u nas Komitet.
A ponieważ mamy już ostatnią minutę, to głos zabierze Przemysław Słowik.
Tutaj mamy do czynienia tak naprawdę z całym postępowaniem na wielu poziomach, bo to zarówno i w Urzędzie Miasta, i w Urzędzie Wojewódzkim jeszcze za panowania poprzedniego wojewody dochodziło do nieprawidłowej interpretacji. I to nie jest tak, że tam było całkowicie bezkrytycznie, bo proszę pamiętać, że ten pozwolenie na budowę w Urzędzie Miasta było odrzucone bodajże 2 razy i było uzupełniane. Później wróciło od wojewody ze wskazaniami, co ma być zmienione albo co trzeba uwzględnić. I to trochę tak na takim błędnym kole urzędniczym pomiędzy dwoma urzędami funkcjonowało. Ja dzisiaj przede wszystkim absolutnie cieszymy się z tego wyroku, mieszkańcy są bardzo zadowoleni, ale też nie tracimy czujności, bo proszę pamiętać, że po pierwsze deweloper, nie wiemy czy się odwoła, czy się nie odwoła, to nie ma znaczenia.
Bo zawsze może być
bo zawsze może złożyć
orzeczenie NESA jeszcze.
Nie, nie, tak? Ja tu patrzę na coś innego. Ja patrzę na to, że nawet jeśli już o tym pozwolenie na budowę zapominamy i ono będzie nieważne, to deweloper w tym miejscu jest cały czas właścicielem, może złożyć nowy wniosek o nowe pozwolenie na budowę na nową konstrukcję, która tam nigdy nie powinna powstać. I tutaj będziemy czujni, żeby do tego nie doszło.
I tutaj kończymy kawiarenkę polityczną. Jolanta Kowalewska, dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnej, miłej niedzieli.
Dziękuję bardzo.